Cieszę się, że Paweł powiedział nam, przypomniał nam słowa bardzo ważne, jak powinniśmy zachowywać się w miejscu, gdzie razem się spotykamy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy przychodzili z właściwym nastawieniem na społeczności, kiedy się zgromadzamy, czy w dwie osoby, czy w trzy, czy w jakiejś większej liczbie, w jakimś większym gronie, kiedy się zgromadza Kościół, żebyśmy po prostu uwielbiali Pana. I tak to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i musimy sobie to przypominać, bo jako ludzie mamy tendencję do zapominania. Natomiast nie zawsze taka społeczność będzie możliwa w naszym życiu. Spotykamy się co jakiś czas, natomiast Słowo Boże mówi też, że nasze ciała są świątynią Boga. I ważne jest to, żebyśmy w naszych ciałach, żyjąc, nawet kiedy się nie zgromadzamy, oddawali Bogu cześć i chwałę w taki sposób, jak Jemu to jest miłe, jak Jemu się to podoba. I chciałbym dzisiaj dalej kontynuować temat gniewu. W zeszłą niedzielę wspominałem na temat gniewu i rozważaliśmy fragment z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Między innymi słowo, w którym było napisane: nie gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I chciałbym dzisiaj dalej kontynuować ten temat, żebyśmy zobaczyli, przypomnieli albo zobaczyli, w zależności od tego, co znamy, jaki powinniśmy mieć stosunek do gniewu i co Bóg myśli na temat gniewu i jak wygląda ten właściwy gniew, który pochodzi, który jest widoczny u Boga. My jako ludzie, mówię tutaj o całej populacji ludzkiej, nie mówię o Kościele, bardzo często odnosimy się do rzeczy czy do różnych zachowań i tym zajmują się psychologowie. Patrzą się na człowieka, na jego zachowania i wysuwają wnioski z tego, czy dane rzeczy są właściwe, czy dane rzeczy są niewłaściwe, jak postępować, jak się odnosić do tych rzeczy. Natomiast kiedy spojrzymy na Słowo Boże, to możemy widzieć jeden wielki problem w tym, kiedy opieramy się na psychologii i kiedy całe nasze doświadczenie ogranicza się tylko do tych spostrzeżeń, które są widoczne okiem innych ludzi. Chodzi o to, że kiedy rozważamy zachowania ludzkie, to patrzymy się na człowieka, który jest grzeszny, który jest niedoskonały. I może nam się wydawać, że wtedy ustanawiamy jakieś pewne zasady właściwego postępowania, odnosząc się do modelu, który jest zniekształcony, który jest po prostu zepsuty, jest przesiąknięty grzechem i z którego wzorców do końca brać nie można. Nie można się w pełni opierać. Jest napisane, że człowiek utracił chwałę Bożą i jeżeli będziemy przyjmować za właściwą postawę to, co jest grzesznością ludzką, to mamy duży problem. Dlatego Słowo Boże mówi nam takie słowa w liście do Efezjan, 3 rozdziale, 14, od 14 wiersza do 21, takie słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Kiedy patrzymy się na model ludzki i przyjmujemy za wzór te zachowania, które są widoczne w człowieku, który jest splamiony grzechem, to rzeczywiście mamy duży problem, bo czerpiemy po prostu wzór, który jest skażony. A Słowo Boże mówi nam o tym, że mamy wzór czerpać z kogo? Mamy czerpać wzór z Ojca, od którego wszelkie ojcostwo się bierze. I to jest rzecz, która jest dla nas, chrześcijan, powinna być priorytetem. Żebyśmy się patrzyli, jak Bóg działa, jak Bóg funkcjonuje, i żebyśmy te rzeczy mogli odnosić do swojego życia i wprowadzać je, stosować je. Bo to jest wzór, to jest coś, co nie jest skażone, coś, co jest prawdą, coś, co jest krystalicznie sprawiedliwe. I w zeszłym tygodniu, kiedy patrzyliśmy się na ten fragment z listu do Efezjan, z 4 rozdziału, mówiącym o gniewie Bożym, tylko przypomnę w kilku zdaniach, to mogliśmy zobaczyć, że apostoł Paweł pokazuje, że jest różnica między gniewem ludzkim a gniewem Bożym. I w liście Efezjan, 4 rozdziale, 29 wierszu, mówi: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I to, co czytaliśmy, to, co widzieliśmy, to jest ogromna różnica między tym, w jaki sposób człowiek używa gniewu i w jaki sposób Bóg chce, żeby gniew był używany przez człowieka, wyrażany. Po drugie, mogliśmy zobaczyć z tego fragmentu, że apostoł Paweł pokazuje, że gniew ludzki jest złą rzeczą i należy zaprzestać wyrażać jego. Dlatego, że jest zbudowany, że jest oparty o zło, że jest oparty o złość. I w liście do Efezjan, 4 rozdziale, 31 wierszu czytamy: wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. I tu jest pokazane źródło tego gniewu, że ludzki gniew często jest właśnie oparty, on jest oparty o złość, i coś takiego ma być usunięte. I w Jakuba 1 rozdziale, 20 wierszu i 21 wierszu są zapisane takie słowo: bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I kolejną rzeczą, którą mogliśmy zobaczyć, to, że apostoł Paweł pokazuje, że jest coś takiego jak gniew Boży i można się gniewać w konkretny, określony przez Boga sposób. Kiedy patrzymy się na gniew ludzki, to możemy zobaczyć, że on odnosi się do stanu, który jest jakimś niezadowoleniem. Natomiast kiedy patrzymy się na wzór gniewu Bożego, to możemy widzieć, że jest to coś o wiele więcej. Że to nie jest tylko stan Bożego niezadowolenia, ale niesie gniew za sobą jeszcze coś więcej. I mogliśmy też zobaczyć w słowach: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Te rzeczy dotyczyły gniewu. I kiedy weźmiemy Słowo Boże i przyjrzymy się, czym jest gniew Boży, jak Bóg się gniewa, to możemy ułożyć taką definicję gniewu, że gniew jest wyrażeniem Bożego niezadowolenia spowodowanym złym postępowaniem i ma na celu przywrócenie sprawiedliwości i osądzenie niesprawiedliwości. I ta druga część, która mówi odnośnie gniewu, o przywróceniu sprawiedliwości i osądzeniu niesprawiedliwości, w ludzkim modelu nie ma miejsca. To po prostu jest niemożliwe. Natomiast u Boga rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. I kiedy patrzymy się na gniew, przeczytam jeszcze raz tą definicję, to powinniśmy właśnie patrzeć się na to w ten sposób. Być może, że twoja definicja, że widzisz coś jeszcze więcej w Słowie Bożym, jak gniew wygląda. I może definicja, którą na którą ty się patrzysz, będzie inna, będzie jeszcze coś w niej, czego tutaj nie poruszyłem. Ale te rzeczy, o których dzisiaj mówię, to są rzeczy, które po prostu widzę i chcę o tym mówić. Dlatego nie mówię, że to jest wyznacznik definicji, tam nie ma miejsca na nic więcej w tym. Po prostu ja to tak odbieram i dzielę się tym, w jaki sposób na podstawie Słowa Bożego mogę zdefiniować Boży gniew. Gniew jest wyrażeniem Bożego niezadowolenia spowodowanym złym postępowaniem i ma na celu przywrócenie sprawiedliwości i osądzenie niesprawiedliwości. I pierwszą część odnośnie gniew jest wyrażeniem Bożego niezadowolenia spowodowanym złym postępowaniem, to jest to widoczne na przykład w liście do Rzymian, pierwszym rozdziale, 18 wierszu. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 18 wiersz. Jeżeli ktoś ma Słowo Boże, czy telefon, czy coś innego, w telefonie Słowo Boże, to może otworzyć i przeczytajmy wiersz 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Czyli to, co możemy widzieć, że jest to wyrażenie Bożego właśnie niezadowolenia, że Bóg objawia gniew z nieba, objawia się przeciwko bezbożności, czyli przeciwko złemu postępowaniu. I to jest widoczne bardzo, bardzo wyraźnie w Słowie Bożym. Jest część tej definicji, która mówi o tym, że gniew zawiera osądzenie niesprawiedliwości. I osądzenie niesprawiedliwości możemy widzieć w liście do Rzymian, drugim rozdziale, drugim wierszu, przeczytajmy. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czyli widzimy, że jest to rodzaj sądu, że jest to osądzenie czegoś, co jest niesprawiedliwe. I w wierszu 5 i 6 czytamy: Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. I to widać. Po prostu widać, przejawia się, że osądzenie niesprawiedliwości jest widoczne w Bożym gniewie. Kiedy Bóg się gniewa, to On osądza niesprawiedliwość. Czym jest niesprawiedliwość? Jaka jest zapłata za niesprawiedliwość? Może tak, jaka jest zapłata za niesprawiedliwość? W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, 23 wierszu napisane jest: zapłata za grzech jest śmierć. To jest wyraz sądu Bożego. W taki sposób Bóg sądzi niesprawiedliwość. W liście do Rzymian, 5 rozdziale, 1 wierszu, możemy zobaczyć, że Ewangelia o zbawieniu daje możliwość uniknięcia Bożego sądu. Że gniew, który jest, będzie wyrażony przez Boga względem człowieka, czyli osądzenie niesprawiedliwości, może być, można uniknąć tego gniewu. I w 5 rozdziale, 1 wierszu, czytamy takie słowa: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w 8 i 9 wierszu czytamy dalej: Bóg zaś daje dowód w swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Czyli te rzeczy mówią o tym, że no jest możliwość uniknięcia Bożego gniewu, w jakiejś części tego Bożego gniewu. Dlatego, że Jezus Chrystus przyjął gniew zamiast nas. I to jest bardzo ważne, że żaden człowiek gniew nie może być niewyrażony przez Boga. Bo jest napisane, że gniew musi się odbyć nad grzechem. Jest tylko taka różnica, że kto może ten gniew przyjąć na siebie. Albo ty go przyjmiesz, albo Bóg wyrazi to na tobie, albo Bóg wyraził to na Jezusie Chrystusie. I jest gniew, który rzeczywiście widać, że on może być, możemy uniknąć jakiejś części Bożego gniewu. W liście do Rzymian, 6 rozdziale, 23 wiersz mówi: lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I w pierwszym liście do Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 wiersz, też mówi o tym, że mamy oczekiwać Syna Jego z niebios, który wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I te wszystkie wersety mówią o tym, że tak, jest wspaniała nadzieja, że mogę uniknąć Bożego gniewu. Czy gniew, który jest widoczny u Boga, mamy stosować w naszym życiu w całości? Czyli kiedy przyjrzymy się definicji Bożego gniewu, to czy ja jako człowiek mam w taki sposób się gniewać, jaki Bóg się gniewa? Kiedy patrzymy się, jeszcze raz wróćmy do tej definicji, mówi o tym, że gniew jest wyrażeniem niezadowolenia spowodowanym niesprawiedliwością. Ma na celu przywrócenie sprawiedliwości i osądzenie niesprawiedliwości. I czy ja jako człowiek mam mieć udział w gniewie we wszystkich tych aspektach? W czynieniu sprawiedliwości, w przywróceniu sprawiedliwości i w osądzeniu niesprawiedliwości. I napisane jest w objawieniu Jana, w 22 rozdziale, 12 wierszu: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Rzymian, 12 rozdział, 19 wiersz: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Albo w liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 15 wiersz. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem wszystkim. Jest część, która widoczna jest w Słowie Bożym, którą powinniśmy unikać w jakimś stopniu. Powinniśmy unikać osądzania niesprawiedliwości. Jest taki rodzaj sprawiedliwości, który jest napisany, że są rzeczy, które należy zostawić Bogu i samemu nie podejmować. Ale jednak Bóg daje możliwość osądzania niesprawiedliwości. I na przykład mają rodzice nad dziećmi taką władzę, tak? Że jeżeli wychowujemy dzieci, to my w pewnym rodzaju, w pewnym stopniu osądzamy tą niesprawiedliwość, tak? Nie możemy osądzić tej niesprawiedliwości w taki sposób, jaki Bóg to czyni. Kiedy odda pełną zapłatę tego, ale w jakimś stopniu powstrzymujemy, tak? Osądzamy tą niesprawiedliwość, ale nie, na pewno nie w takim, jak Bóg to czyni. Dlatego, że Bóg posługuje się rzeczą w swoim działaniu, nad którą my jako ludzie nie mamy kontroli i jest to zło. Bóg posługuje się złem i używa zło do tego, żeby osądzić rzeczy. My natomiast nie możemy w to wchodzić. Nie możemy używać zła do osądzenia czyichś działań niesprawiedliwych ze względu na to, że my nie mamy takiej władzy, nie mamy takiej zdolności jako ludzie posługiwać się złem. Bóg wiele razy, jeśli chodzi o naród izraelski, on posługiwał się złem, tak? Napisane jest, że na naród izraelski co spuszczał? Pozwalał na to, żeby naród izraelski był doświadczany przez inne narody. Wiele razy w Starym Testamencie jest napisane, że ja to uczyniłem. On użył zła. On dopuszcza tego zła. Ale my jako ludzie tego robić nie możemy. I myślę, że nie mamy problemu zgodzić się z prawdą, że gniew jest wyrażeniem Bożego niezadowolenia spowodowanym niesprawiedliwością. Myślę, że nie mamy problemu zgodzić się z prawdą, że gniew Boży służy osądzeniu niesprawiedliwości, ale myślę, że najwięcej oporu możemy mieć w tym, że z akceptacją prawdy, że gniew Boży służy przywróceniu sprawiedliwości. I ta rzecz jest widoczna w Piśmie Świętym, natomiast nie jest tak mocno widoczna i trzeba popatrzeć na Słowo Boże z pewnego dystansu. Jest wiele słów, które tak naprawdę opisują gniew Boży i to w Starym Testamencie jest dużo słów i hebrajskich, i aramejskich. W Nowym Testamencie jest też kilka słów, które mówią o tym, w jaki sposób odnosi Bóg opisuje gniew, w jaki sposób jest opisany gniew. Natomiast chciałbym chwilę poświęcić czasu na prawdę taką, na tą prawdę, że gniew Boży służy przywróceniu sprawiedliwości. I kiedy zobaczymy objawienie Jana, to co jest napisane w objawieniu Jana, i kiedy otworzymy objawienie Jana, 20 rozdział, przeczytamy od wiersza 9 do 10. I I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I 14-15 wiersz. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I te wiersze mówią o Bożym sądzie. O Bożym sądzie nad diabłem, nad fałszywym prorokiem, nad śmiercią, nad piekłem. I jest to osądzenie, jest to przywrócenie sprawiedliwości za sprawą osądzenia niesprawiedliwości. I to, co możemy widzieć później w 21 rozdziale, kiedy opisuje nowe niebo i nową ziemię, że po gniewie Bożym co nastaje? Sprawiedliwość. Kiedy Bóg się gniewa i osądza wszystko to, co jest niesprawiedliwe i jest napisane, umieszcza w jeziorze ognistym i jest to druga śmierć, to jest to przywróceniem do stanu sprawiedliwości, tak? Ziemia wtedy nabiera kształtu, ona zostaje odnowiona. I kiedy właśnie patrzymy się na Boży gniew, to jest to jest widoczne, że ten Boży gniew ma na celu przywrócić sprawiedliwość. I to był pierwszy przykład. Drugi czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdziale. To możemy otworzyć. List do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 19. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał, jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. I ten wiersz pochodzi z 5 Mojżeszowej, z 32 rozdziału. I chciałbym, żebyście po prostu otworzyli, kto może, 5 Księgę Mojżeszową, 32 rozdział. I tam czytamy takie słowa w wierszach 21 do 23. Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest Bogiem. Podniecili mnie marnościami swoimi, więc i ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, podniecę ich narodem nikczemnym. Gdyż ogień zapalił się przez gniew mój i płonie do głębin podziemi. Trawi ziemię wraz z plonem jej, wypala posady gór. Zgarnę na nich nieszczęścia, strzały moje na nich zużyję. Czyli to, co możemy zobaczyć tutaj, to pewien taki obraz. Postaram się to wyjaśnić i nie zaplątać. Jeżeli coś bym było niejasnego, to mogę próbować jeszcze raz to jakoś inaczej powiedzieć, ale postaram się, to jest dla mnie trudne. Czyli tak, Izrael pobudził Boga do gniewu złem, tak? Uczynił zło. Jest napisane, było to bałwochwalstwo. I uczynił zło. I pobudził Boga do gniewu. Natomiast napisane jest, że co zrobi Pan Bóg? Pan Bóg powiedział, że pobudzi Izraela do czego? Do zazdrości. Tak? Pobudzi Izraela do zazdrości. tymi, którzy nie są ludem. Podniecę ich. Czyli napisane jest, rozgniewam ich. I używa tutaj gniewu do tego, żeby wzbudzić zazdrość w narodzie izraelskim. On używa, Bóg, gniewu do tego, żeby wzbudzić zazdrość w narodzie izraelskim o kogo? O Boga. Pobudzić do zazdrości nie równa się pobudzić do gniewu. Tutaj mamy w 22 wierszu takie słowa napisane. Gdyż ogień zapalił się przez gniew mój. Gniew służy, ogień zapala gniew. Czyli gniew służy temu, żeby zapalić, żeby wzbudzić w człowieku sprawiedliwość, przywrócenie tej sprawiedliwości, przywrócenie tej zazdrości względem Boga. Naród izraelski uczynił zło, Bóg się rozgniewał na to zło i pojawiła się u Boga zazdrość do uczynienia sprawiedliwości. I kiedy to się zadziało u Boga, to Bóg postanowił powołać naród, czyli pogan, do tego, żeby wzbudzić zazdrość. I apostoł Paweł mówił też w swoim liście, że może to później przeczytam, ten wiersz, albo znajdę, a może teraz. W Rzymian 11 rozdziale od 13 do 14 wiersza. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. I to jest rzecz, którą apostoł Paweł stosuje względem pogan, tak? Ja będę czynił dobrze, będę błogosławił poganom, bo mam prawo takie, bo Bóg mi dał takie prawo, a może pobudzę do zazdrości niektórych z narodu izraelskiego, że zobaczą, że Bóg im błogosławi, że zobaczą, że poganie dostają błogosławieństwa, które należały się tylko dla Izraela. I w ten sposób mówi o przywróceniu sprawiedliwości. Bóg w swoim gniewie chce doprowadzić Izraela do gniewu, by zazdrościli o niego. Kiedy my jako ludzie jesteśmy stratni czegoś i widzimy błogosławieństwa u innych, ma to służyć ku wzbudzeniu zazdrości. Utrata błogosławieństwa ma doprowadzić nas do zazdrości. Czy nie tak Bóg postępuje z nami? Że kiedy nas karze i smaga i odbiera jakieś błogosławieństwo, czy to nie jest błogosławieństwem dla nas? Jest to przywróceniem do sprawiedliwości. W jaki sposób wyrażamy gniew w stosunku do dzieci? Mamy je błogosławić. Fragment z Efezjan, 4 rozdział, 26 wiersz mówi: niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I jak to praktycznie ma wyglądać w życiu? Kiedy gniewamy się po Bożemu, na przykład na swoje dziecko, musimy pamiętać o dwóch zasadach, o których rozmawialiśmy tydzień temu. o których czytaliśmy w sumie z listu do Efezjan, że nasz stosunek do dzieci ma być w relacji pokoju, tak? Bo to jest inny rodzaj wymierzania sprawiedliwości. My jako ludzie wierzący jesteśmy zachowani od osądzenia niesprawiedliwości w taki sposób, w pełny sposób, tak? Dlatego, że Jezus Chrystus przyjął na nas, za nas winę. Natomiast Bóg dalej względem nas obchodzi się i napomina nas i karze nas i w ten sposób wyjawia na sobie gniew swój, żeby osądzić nas tutaj za życia, kiedy żyjemy i przywrócić do sprawiedliwości. Kiedy patrzymy się, kiedy myślimy o gniewie wyrażonym w stosunku do dzieci, to mamy pamiętać o relacji pokoju i mamy pamiętać o czym? O łasce, o tym, że ten gniew nasz ma przynieść dzieciom łaskę, że ma przywrócić do tego, żeby oni chcieli we właściwy sposób postępować. Ma przywrócić zazdrość względem Boga. Czyli jak to praktycznie wygląda? Kiedy mam się gniewać, kiedy gniewam się na dziecko, to nie mam ani jego zabić, ani nie mam przeklinać, ani nie robić nic, co nie przynosi poprawy. Ten wyraz gniewu jest ludzkim gniewem. I to jest coś, co mamy z naszego życia zabrać, usunąć. O tym mówi list do Efezjan. Ale mamy pobudzać do właściwej postawy, używając karania. To już nie jest zachęcanie ani napominanie, lecz karanie. Mamy wiele różnych narzędzi do tego, żeby przywracać relację. Jest coś takiego jak zachęcanie i to lubimy. Bardzo lubimy, kiedy inni nas zachęcają. Po prostu słowem. Jest napominanie. O, to już jest trochę mniej przyjemne. Napominanie. Ale jest też stan wyrażenia gniewu. Kiedy po prostu odnosimy się z karaniem. I karanie tak naprawdę jest stanem gniewu. Kiedy myślimy o gniewie, to powinniśmy myśleć o tym jako o karaniu. To jest najmniej przyjemne. Ale jest potrzebne. W Mateusza 5, rozdziale 22 wierszu czytamy: A zaś wam mówię, że każdy, kto się gniewa bez przyczyny na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by znieważył swojego brata, będzie podlegał radzie. A kto by powiedział głupcze, będzie zasługiwał na karę wiecznego ognia. Czyli mamy znowu tutaj zapisane słowa, że gniew jest jak najbardziej możliwy. Ale jeżeli gniewasz się bez przyczyny na kogoś, jeżeli nie masz podstawy do gniewu, to tak naprawdę podlegasz pod sąd, podlegasz karze. I tutaj mówi o tym gniewie ludzkim. Jeżeli gniewasz się bez przyczyny i wyrażasz gniew w sposób ludzki, który jest oparty na złości, to jesteś winien. To jesteś winien grzechu. Jak z cudzołóstwem. Kiedy człowiek cudzołoży? Kiedy fizycznie pójdzie z drugą osobą i ma stosunek seksualny z nią? Tak? Ale czy tylko to? Jezus powiedział, kiedy w myślach swoich to uczynisz, to zgrzeszyłeś. I kiedy wyrażony jest gniew bez przyczyny, w sposób ludzki, to jesteś winien sądu. Jako człowiek jesteśmy wtedy winni przed Bogiem i należy się rozsądzić z Bogiem z tej rzeczy. Więc to nie jest rzecz, która powinna być bagatelizowana. Do gniewu potrzebujemy powód i mamy wyrażać go w Boży sposób. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I pamiętajmy, żeby to słońce symbolizuje i pokój, relację i symbolizuje łaskę, błogosławieństwo. Gdy zabraknie karania, gdy zabraknie gniewu, czy dobrze jest żyć tylko zachęcaniem i napominaniem i pomijać gniew? Nie. Nie mamy pomijać gniewu. Powiedziałbym, użyłbym to w ten sposób. Jeśli myślimy o napominaniu, mam tutaj taki plastikowy nóż. Niech to symbolizuje nóż do masła. To powinniśmy używać na co dzień. Tą rzecz powinniśmy używać do tego, żeby codziennie, tak? Masło smarujemy i najczęściej tego używamy. Kiedy jest napominanie, to już bierzemy inny nóż. Ja wiem, że to jest też do masła, ale można już ukroić chleb. I czasami przygotować rybę, tak? Wyfiletować, jeżeli mamy nóż dobry do filetowania, to używamy tego. Ale jest jeszcze jeden rodzaj. I musimy pamiętać, że jest coś takiego. Zobaczcie, jakie to jest piękne. A wiecie, że to jest nóż? To się nazywa kord. To jest tasak. Jest bardzo piękny. Ale jeżeli nie wiemy, jak tego użyć, to możemy wiele szkody narobić. Są rzeczy, które używamy, ale które niosą za sobą powagę sytuacji, tak? Jeżeli dziecku dam coś takiego i nie nauczę posługiwać się tym, wow, co to będzie? Jeżeli jest tępy, to tylko nas pobija, a jeżeli jest ostry, to możemy zginąć. Jeśli chodzi o gniew, to rzeczywiście Bóg zezwala nam ludziom używać gniewu. Zezwala nam używać tego, żebyśmy wprowadzali karcenie. Ale nie powinno być to taką powszechnością. Powinniśmy pamiętać, że to jest rzecz, która powinna być używana w wyjątkowych sytuacjach. I chciałbym jeszcze wam pokazać z pierwszej Samuelowej fragment, który mówi o tym, że pierwsza Samuelowa Fragment, który odnosi się do Heliego i synów Heliego. Jest napisane w 1 Samuelowej 2 rozdziale 12, od 12 do 14 wiersza, ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało z trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garnka czy do rondla, czy do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynił całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. I bardzo wielki był grzech, 17 wiersz, młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. I od 22, a gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg, a jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim stawi? Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. I 29 wiersz. Dlaczego wzgardziliście, mówi Pan Bóg już, dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście nie utracili z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. I tutaj ten zwrot wspaniały. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. Co czynił Heli? Heli napominał swoich synów. Ale zabrakło czego u Heliego? Tu jest zarzut dla Heliego. Inną sprawą było to, że Pan postanowił zgubić, ale tutaj daje odpowiedź Heliemu, tak? I mówi o winie Heliego. Mówi o tym, że Heli, dlaczego ceniłeś bardziej synów swoich niż mnie? Dlaczego wzgardziłeś, no? I to jest rzecz, która mówi właśnie o tym, że zabrakło tutaj karania. Było napomnienie, ale zabrakło karania. Oni powinni być odsunięci od tego, od tej służby. Oni powinni być usunięci, a nie przyzwolenie na to, żeby dalej czynić takie rzeczy. Jest napisane w Nowym Testamencie, że jeżeli człowiek żyje w cudzołóstwie i jest pośród ludzi wierzących, to co należy z nim zrobić? Mówić, zachęcać go, napominać, tak. Ale gdy to nie działa, to co mamy robić? Mamy okazać gniew względem tej osoby. W taki sposób, by to poskutkowało oddaleniem, tak? Odłączeniem od zboru, odłączeniem od społeczności, żeby osoba mogła być przywrócona. I to jest ważne, żeby w naszym życiu, żebyśmy nie bagatelizowali sobie tego gniewu. Gniew wyrażony przez nas ma służyć do tego, żeby została przywrócona sprawiedliwość. Żeby w drugiej osobie zostało przywrócenie do sprawiedliwości. I może odniosę się jeszcze do tej sytuacji z Piątej Księgi Mojżeszowej, jeśli chodzi o ten obraz gniewu, gdzie był naród izraelski, który czynił bałwochwalstwo i pobudził Boga do gniewu, w którym zrodziła się zazdrość, i Pan Bóg pobudził naród izraelski do gniewu, żeby wzbudziła się zazdrość w narodzie izraelskim o Boga. I chciałbym, żebyśmy odnieśli się jeszcze do jednego wiersza z listu do Efezjan, 6:4. On mówi o karaniu dzieci. Szósty rozdział, 4 wiersz. I napisane jest: a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. I to, co możemy zobaczyć tutaj w tym wierszu, ono jest bardzo widoczne właśnie w tej księdze, w piątej księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, 21 wierszu, kiedy mówi: pobudzili mnie do zazdrości, bym, co nie jest Bogiem, podniecili mnie marnościami swoimi. Czyli to, co możemy widzieć tutaj, to, że my jako ojcowie, ci, którzy mamy dzieci, mamy nie pobudzać do gniewu swoich dzieci, tak? Czyli mamy nie gniewać się na nich gniewem ludzkim. Nie mamy gniewać się na nich tym gniewem, który powoduje zło. Ale co mamy robić? Lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. Czyli mamy gniewać się na nich właśnie z miłosierdziem. O tym mówi. A w ten sposób, jeżeli gniewamy się na nich z miłosierdziem, to co się dzieje? Mamy wzbudzić u nich zazdrość. Mamy wzbudzić u nich przywrócenie do tego, żeby powstępowały w sposób sprawiedliwy. I tymi słowami chciałbym was zachęcić do tego. Czasami zastanawiam się nad niektórymi rzeczami, że wiele rzeczy jako chrześcijanie postępujemy i robimy. I działamy. I nawet działamy zgodnie ze Słowem Bożym. Ale nie zawsze jest tak, że wiemy, jak coś jest skonstruowane. I kiedy nie wiemy, jak coś jest skonstruowane i zrobimy tą rzecz, to wiemy, że na pewno to działa, bo prawa stworzone przez Boga działają, czy wiemy o nich, czy nie wiemy. Tak jest z przyciąganiem ziemskim, tak? Ono działa, czy wiemy, czy nie wiemy. Po prostu działa. I jako ludzie wierzący możemy postępować właściwie, niezależnie od tego, czy mamy wiedzę. Ale lepiej jest, kiedy wiemy, jak coś działa, bo możemy tego używać zmyślnie. Możemy używać tego z Bożym zamysłem i w momentach, w takich, które są potrzebne, nieprzypadkowo. Nie wtedy, kiedy nam się coś przytrafiło, ale wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. I do tego będę zachęcał, żebyśmy po prostu zgłębiali Boże Słowo i zastanawiali się, jak rzeczy się mają, żebyśmy nie tylko mówili przypadkowo, kiedy nam się trafi, ale żebyśmy tego używali do celów Bożych. Amen.